Partnerem podcastu Ekonomicznie jest Finax. Zostań inwestorem w 15 minut. Wejdź na finax.tech/ekonomicznie i zrób to na specjalnych warunkach. I pamiętaj, inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Ze studia Voice House Rafał Hirsch i Jarosław Kuźniar. W najnowszym odcinku podcastu Ekonomicznie inwestujemy w wiedzę o inwestowaniu, ale takim, gdzie nerwy rozkładane są na lata. Odmawiamy codziennego patrzenia na kursy otwarcia i zamknięcia giełd. Mamy pasywny portfel i sami jesteśmy pasywni. Na tyle, żeby oczywiście zrobić dobrą audycję. Ani sekundy dłużej. Co Polacy wiedzą o inwestowaniu? On czy ona inwestują bardziej? Ryzykujemy czy nie? Stali słuchacze podcastu Ekonomicznie, swoją drogą jest Was z odcinka na odcinek coraz więcej i bardzo za to dziękujemy, poznali już pewnie naszego partnera. Finax to platforma do inwestowania. Mówi o sobie, że jest konkurencyjna, że daje inwestorom spokój, elastyczność, że motywuje. Brzmi nieźle. Ale to, co jest ogromną przewagą w niezależnym podcaście, nie musimy tego przyjmować za pewnik. Możemy o tym pogadać, zadając każde pytanie, drążąc, czasem kpiąc, ale generalnie sprawdzając dla Was wiarygodność tego narzędzia. Naszym gościem już za chwilę będzie Przemek Barankiewicz, który w Polsce odpowiada za słowacki Finax. Trudno będzie nie usłyszeć, że się znamy. Przemek przez długie lata był naczelnym Pulsu Biznesu. Dziś sam jest przedsiębiorcą i bardzo nam to zadanie ułatwia. Nie ma tabu, przemilczanych pytań. Poza tym myślę, że i słuchacze, i nasi partnerzy wiedzą, że Rafała bardzo trudno zmylić, tanio oczarować i sprzedać każdy marketingowy banał. Rafał, umie w matematykę. Co to jest pasywne inwestowanie? Czym są ETF-y? Za chwilę wyjaśnimy, ale co dla mnie bardzo ważne, to nie jest rozmowa o produkcie, ale o inwestowaniu. Sprawdzimy także, jak inwestują Polacy, gdzie inwestują, w co inwestują, jakie są ich portfele. Sprawdzimy także portfele samego Finaxa. Zobaczymy, jakie spółki się do niego zakwalifikowały. Pokażemy, jak można być udziałowcem chociażby Tesli, nie mając ani grosza na ich akcje. No bo do najtańszych to one nie należą. I porównamy sobie także wagę polskich spółek w takim globalnym portfelu. Czas na spotkanie z naszym gościem. Przemek Barankiewicz, Finax Polska. Tęsknisz, Przemek, do mediów, czy nie?
Bardzo. Jestem uzależniony, zaczynam dzień od Twittera, czyli od smartfona. Brakuje mi trochę tego.
A nie wchodzisz, żeby zobaczyć, jak wygląda giełda i co się dzieje z twoimi ETF-ami?
Słuchaj, to jest fajne w tym, co robię teraz, że nie muszę, bo inwestuję długoterminowo, na lata, na wieki, a nie na dni, więc...
No, rocznik 76 to już musi.
Czyli, że na minusie jesteś, bo długoterminowo znaczy, że się ma straty.
Nawet jak jestem na minusie, to jeszcze na tyle jestem młody, jak powiedział Jarek, że jeszcze zdążę odrobić do emerytury, więc...
No dobra, panowie, chciałbym, żebyśmy porozmawiali
ja
dzisiaj...
Ja ostatnio też długoterminowo inwestuję.
A co się zdarzyło? Co się zmieniło w twoim
życiu? Jestem
na minusie,
no, więc inwestuję długoterminowo. No wiesz, sypie się rynek.
No ostatnio tak, ale długoterminowo to rozumiem,
długoterminowo że... na pewno wszystko będzie.
No właśnie, że on się dzisiaj sypie, ale to tak samo jak było z kredytami wszystkimi. No wiemy, że pan dzisiaj płaci większą ratę, ale przecież wziął pan to na 100 lat, więc w sumie to nie będzie źle.
Tak. Na 70 urodziny będzie obniżka.
Ale właśnie, to jest dobry moment, żeby ciebie, Przemku, zapytać, czy Polacy wiedzą dużo o pieniądzach? Czy Polacy rozumieją, co to znaczy inwestycja? Czy Polacy rozumieją ryzyko, które za tym czasem stoi, czy nie?
A jaką macie słuchalność tego podcastu?
Bo to dość.
Rosnącą.
Właśnie, ale pewnie...
Długoterminowo rosnącą.
Pewnie w skali, jesteśmy jak inflacja.
W skali kraju ciągle jeszcze niewielki odsetek. Mhm. Wydaje mi się, że Polacy się boją tego inwestowania, nauczeni może złymi przykładami ostatnich lat, kilkunastu lat pewnie, albo nawet kilkudziesięciu. Więc ta wiedza jest skromna i zawsze mówimy, że edukacja szwankuje. Nie? Mhm. A może nie powinni, może właśnie powinni myśleć długoterminowo, oswajać się z ryzykiem i widzieć, że to, co robią, daje zyski. Ceną tych zysków jest właśnie to ryzyko i to ryzyko trzeba akceptować. I...
Ale co, pokutuje to, że wiedzieliśmy, że mamy etat, że firma o nas dba, że państwo o nas dba, że ZUS o nas będzie dbał, aż przyszedł kiedyś Pawlak i powiedział, że on to tam o ZUS-ie w ogóle czule nie myśli, tak? Skąd się bierze to, że nie wiemy?
Powiedział też, że chyba warto w dzieci inwestować i z tego będzie miał emeryturę.
Skąd się bierze nasza niewiedza?
Nie wynosimy tego z domu, nie? Uczyli was rodzice, co robić z pieniędzmi?
Nie, mnie tylko tabliczki mnożenia. pod pasem.
No to bardzo ważne, to już podstawy masz. Podstawy masz. I właśnie nie ma chyba takiej tradycji edukowania ludzi, tak? Z pokolenia na pokolenie i dbania o te pieniądze. No i też wydaje nam się chyba wszystkim i pewnie wam też, bo pewnie z tym w sumie też walczycie, że to jest trudne, drogie, skomplikowane i dla ekspertów, nie? Gdzieś tam ci goście w garniturach z krawatami, oni za tym stoją, więc trzeba mieć wiedzę.
Wiesz co, w innej audycji z Bartkiem Buckiem ostatnio rozmawialiśmy o tym, że w sumie technologia wprowadza inwestowanie także pod strzechy, że dzisiaj łatwiej ci jest podjąć decyzję, kupuję lub nie kupuję, nawet na giełdach za granicą, z fotela gdziekolwiek.
No, chociaż to też wiąże się z jakimś tam dodatkowym ryzykiem, bo tutaj możemy mieć tą drugą skrajność. Tak? W jednej skrajności mamy tych wszystkich ludzi, którzy w ogóle się boją i nie chcą i chcą się trzymać z daleka, a z drugiej strony masz tą drugą skrajność, która właśnie może się pojawiać dzięki temu, że masz to właściwie pod palcem w telefonie, że możesz zupełnie niefrasobliwie do tego podchodzić, właściwie w taki sam sposób jak do jakiegoś tam hazardu sportowego na przykład, tak? Czyli że obstawmy i zobaczmy, tak? Co się stanie.
To super, bo wiesz co, bo w Finach dokładnie połączyliśmy jedno z drugim, czyli kupujemy tylko raz na tydzień, więc masz czas jeszcze nawet przemyśleć sprawę, nie pod emocjami podejmować decyzję, więc spokojnie możesz się wycofać albo zmienić zdanie, albo przeczytać parę analiz, posłuchać podcastu i tak dalej. No a jednocześnie jest ta technologia, która pozwala nawet, nie wiem, mamy 15 minut teraz pewnie na ten podcast, no i możesz w ciągu tych 15 minut rachunek otworzyć, zacząć inwestować globalnie i mieć tą, jak to się mówi fachowo, ekspozycję na świat, na akcje i na obligacje. Więc
firmy alkoholowe sprawdzają, czy mamy 18 lat, nie? A firmy finansowe sprawdzają, czy ja mam jakąkolwiek wiedzę, czy nie?
MiFID to jest taka unijna regulacja, wprowadziła pewne rygory, jeśli chodzi o ankiety, badania.
Czy trzeba zaznaczać różne
ryzyko, tak, że czy masz doświadczenie, nie wiem, z inwestowania.
Z tym, że tam można zmyślać generalnie, nie?
No tak, można, ale właśnie pytanie, czy to na ile my ufamy ludziom, na ile oni mogą
po co się same, po co samego siebie oszukiwać, nie? No
tak. Więc u nas jest taka fajna ankieta, gdzie tam można, na przykład fajne pytanie jest takie, co byś zrobił, jakby twój portfel zmalał o 20%? I zgadnijcie, co ludzie mówią.
No, dawaj.
Żeby uciekli.
Właśnie nie.
Zabrali mi 80%.
Odważnie bardzo. Mówią, że w Polsce połowa 49,7% mówi, żeby dokupiło jeszcze, bo jest okazja inwestycyjna.
A długoterminowo.
Długoterminowo, a druga połowa mówi, żeby trzymała i tylko 0,5% mówi, żeby sprzedało. Więc się nie mogę tych spadków doczekać, jakby teraz trochę tak w sobie mówię, ale chcę zweryfikować deklarację z tym, co ludzie faktycznie będą robili, więc...
Zauważyłem na Twitterze też, że jak tylko tam napiszę o czym, wszystko jedno o czym, a o czymś, że coś właśnie spadło, to natychmiast przychodzi bardzo dużo odpowiedzi w większości polegających na tym, że jak spadło, to trzeba kupić. Albo czy to już kupić? Czyli jest jakby takie automatyczne skojarzenie, że jak coś
no to dobrze
spadło,
rozumieją rynek, to znaczy, że jak spada, potem kiedyś urośnie.
No, ale 70, to nie zawsze tak jest.
Słuchajcie, 70% czasu rynek jednak rośnie, no więc jakby ten czas jest takim trochę sprzymierzeńcem.
No tak, ale to też nie jest jednokierunkowa ulica. Wiesz, akcje Idea Banku też kiedyś spadały i można było je kupić, a teraz już w ogóle tego banku
dlatego
nie ma.
Dlatego trzeba mieć portfel zdywersyfikowany.
Tak.
No dobra, ale to jeżeli ludzie dzisiaj przychodzą i niezależnie od tego, co tam później w tym portfelu mają, to co ich napędza? To znaczy, dlaczego decydują się na inwestowanie? Bo potrzebują na emeryturę, bo potrzebują na poprawienie swojego majątku, potrzebują, nie wiem, na dzieci. Po co?
No teraz pewnie napędza ich inflacja, czyli utrzymanie tej realnej wartości tego portfela. Ale my na przykład mamy w Finansie takie coś, że od razu na początku deklarujesz w ramach tej ankiety, na co inwestujesz, nie? I to jakby tam determinuje strategię, ten cel jakby też jakby determinuje horyzont, czyli wiadomo, że jak masz 18 lat, jak Rafał, no to czas do emerytury masz dłuższy. Możesz sobie wybrać cel. Emerytura, bogactwo, to najwięcej wybiera ludzi, ciekawe.
Połowinki.
Połowinki nie, ale
jak ktoś ma 18
na dzieci,
lat.
To... Na dzieci można inwestować. Nawet u nas niemowlak może otworzyć rachunek, chociaż wtedy musi mieć
18 lat.
Rodziców i akt
urodzenia. 18-letni niemowlak może otworzyć.
Ale to na przykład fajne. Ludzie otwierają rachunki na dzieci, nazywają je imionami dzieci i mamy takie dane, i to są twarde dane, że dużo trudniej potem im tą kasę wycofać. Czyli jak mają dziecko w tytule nazwy portfela, to nie sprzedają, trzymają
tak jakby
faktycznie.
Oszukiwał dziecko.
No właśnie.
Albo okradał nawet wręcz.
Dokładnie.
Gorzej, gdyby było to imię żony, pewnie łatwiej byłoby zmieniać.
Albo męża.
Albo męża. Imię oczywiście, a niekoniecznie żonę. No dobra, to jest to, czyli dzieci, ale ktoś myśli o emeryturze w ten sposób, czyli wie, że dzisiaj będzie sobie odejmował z tego, co ma jakąś część, ale czuje, że to może być bezpieczniejsze niż ZUS.
Nie no, my byśmy bardzo chcieli, chociaż akurat Rafał był gościem mojego podcastu Janosik i powiedział, że on liczy na emeryturę z ZUS-u, więc tak. Nie wiem, czy jest dobrze. No
ale powiem szczerze, że mam też na przykład IGZE i oszczędzam samodzielnie na emeryturę. Też się nie wyklucza oczywiście.
I co tam, masz ETF-y czy akcje?
Na IGZE mam akcje. Ale no, mam też ETF-a takiego, który chodzi tak jak akcja na giełdzie, tak? No bo ETF-y to w ogóle są ciekawe rzeczy, bo to niby fundusz, a trochę jak nie fundusz.
A czemu nie fundusz?
No bo możesz go kupować na giełdzie. Tak właściwie od tej strony patrząc, to jest tak, jakby to były akcje jakichś spółek, tak? Są notowane w tym samym miejscu i właściwie można liczyć na ten sam efekt, czyli na to, że notowania wzrosną, jeśli to, co się kryje pod tym ETF-em, zyskuje na wartości, tak? No bo ten ETF tam naśladuje jakiś tam indeks, który może rosnąć albo może spadać, więc to jest niesamowicie wygodne, tylko jest tego mało strasznie w Polsce. Ja kiedyś gdzieś czytałem, że generalnie na rynkach światowych jest już więcej ETF-ów niż spółek, które są w tych ETF-ach.
Już jest 10 tysięcy ETF-ów, z czego 10 w Finaxie, że tak dodam tutaj.
To jest niesamowite zjawisko też od strony marketingowej, bo właściwie możesz sprzedawać, próbować sprzedawać tego ETF-a na 100 tysięcy różnych sposobów. Jak chcesz, możesz utworzyć ETF-a na spółki, w których prezes ma niebieskie oczy, tak?
Fajne.
No nie możesz, no kto ci... Nie, no, tylko musisz sprawdzić, jaki kolor oczu mają prezesi, ale to pewnie da się sprawdzić, nie? Albo na przykład, nie wiem, jakby ktoś kiedyś utworzył ETF-a ze spółkami z województwa dolnośląskiego, na przykład ETF Dolnośląskie, to do promocji pewnie nawet marszałek województwa.
Ale to już jest pewne skrzywienie tej pierwotnej idei, która stała za ETF-ami, no bo tam było to inwestowanie pasywne, czyli naśladowanie szerokiego rynku, nie? Tak. Po prostu. A teraz zaczynamy wchodzić takie ETF-y aktywnie zarządzane, które nie naśladują rynku, tylko de facto chcą wygrać z tym rynkiem. No i my w Finaxie akurat wierzymy, że się nie da w długim terminie z rynkiem wygrać. I mamy na to twarde dane znowu, nie tylko słowackie, ale też amerykańskie.
W ogóle czytałem ostatnio czyjąś taką opinię, już teraz nie pamiętam czyją, że bo faktycznie ETF-y kojarzą się z inwestowaniem pasywnym, że to jest pasywne, przez co jest tańsze, nie? Bo tam są opłaty niższe. Natomiast w związku z tym, że jest ich tak dużo na rynkach światowych, więc tak właściwie możesz sobie budować portfel, dobierając różnego rodzaju ETF-y, tyle, że w tym momencie, jak już je zaczynasz dobierać, to właściwie to już jest znowu inwestowanie aktywne, a nie pasywne, nie? Tylko, że jakby półkę wyżej.
No, ciągle jest taka wiara, że można wygrać z tym rynkiem i ona, znaczy chyba jest napędzana przez branżę trochę, nie? No bo jakbyś był specjalistą, który tam długo się uczył, ma tytuł, nie wiem, CFA, ja doradcę inwestycyjnego, no to jakby on musi wierzyć w to, nawet sam powinien to wierzyć, że może pokonać rynek. Nie wiem, są takie raporty na przykład S&P Global, gdzie 90% funduszy w perspektywie 10 lat, przegrywa z rynkiem. Nie? Czyli możesz po prostu wybrać indeks i on zawsze z reguły wygrywa z tymi aktywnie drogimi specjalistami.
Ja się w sumie nie dziwię, że tak jest, że to aktywne inwestowanie jakby cały czas trwa, bo jest tak, jakaś taka
poczucie,
naturalna...
Masz wpływ, tak?
Mi się wydaje, że masz taką naturalną sprzeczność w tym, że idziesz na rynek, na którym jest duże ryzyko, tak? Nie trzymasz się lokaty bankowej, no to jak już idziesz na taki rynek, no to po to, żeby na nim jak najwięcej zarobić, tak? Znaczy akceptujesz to ryzyko i starasz się jak najwięcej zarobić, więc możesz mieć tutaj jakiś zgrzyt, że ktoś z drugiej strony przychodzi do ciebie i mówi, że tu ma taki produkt, który nie wygra z rynkiem. Mhm. No, bo jak idziesz na ten rynek, no to chcesz z nim wygrać. To jest jak naturalne pragnienie, żeby z nim wygrać, nie? I to jest jakby, wymaga pewnej dojrzałości i pewnie jakiegoś też doświadczenia, żeby faktycznie mieć tą wiedzę, że rzeczywiście w długim terminie to jest niesamowicie trudne i trzeba mieć dużo szczęścia też, no i, ale szczęście. Też ogromną wiedzę i wytrwałość, poświęcać dużo czasu, żeby faktycznie w dłuższym terminie systematycznie z rynkiem wygrywać, żeby go przebijać za każdym razem, bo raz to się każdemu może udać, tylko potem i tak wróci do tego poziomu średniej, nie? A tak, żeby to robić systematycznie, jest to niesamowicie trudne i pewnie dopiero po jakimś tam czasie próbowania dochodzi się do wniosku, że może rzeczywiście nie ma sensu się ścigać z rynkiem i że ta oferta, która mówi ci, nie wyprzedzimy rynku, ale też nie będziemy od niego gorsi, będziemy po prostu tacy jak rynek, że to jest okej, nie?
Tak, choć zastanawiam się, czy to nie jest tak właśnie jak z umownym już ZUS-em, czy w ogóle myśleniem o emeryturze. Jeżeli wiemy, że będziesz pracował tyle i tyle lat, no to będziesz miał taką emeryturę, jeżeli będziesz pracował tyle i tyle lat, to ona może być większa lub tyle będzie mniejsza. Jak to wszystko rozumiesz, podejmujesz decyzję. Rozumiem, że to też jest w tym przypadku właśnie jakaś poduszka bezpieczeństwa, że nie musisz tracić czasu na te decyzje codzienne, nie musisz siedzieć przed tymi giełdami, wynikami i tak dalej, więc podejmujesz się tego, czyli ograniczasz swoje ryzyko, ale zyskujesz czas. Oddajesz to innym ludziom, którzy za ciebie zdecydują, tak?
Jesteście super ambasadorami, no właśnie o to chodzi na przykład.
No przerywaj nam i zaprzeczaj, nie, jeżeli
właśnie
możesz.
Super, no. Właśnie to nie ma. Miałem coś dodać w jakąś wartość, ale nie mogę nic wnieść, nie? Bo właśnie ten czas jest super ważny i to, żeby, skoro nie da się wygrać z rynkiem, nie? Bo są na to twarde dane, jakby ekonomiści i tak dalej, nobliści nawet takie dane mają.
Chociaż ja w zeszłym roku wygrałem.
A ile wygrałeś?
Ale dużo, ale przypadkiem. No właśnie. Znaczy, nie okłamuję sam siebie, nie? Po prostu akurat farta.
Raz rzędu można wygrać, dwa razy rzędu nawet można, to najlepsi, a trzy razy to się już nikomu nie zdarza, a kolejne pytanie jest takie, na ile ten Kowalski ma szansę na to, żeby akurat wybrać ten fundusz, który potrafi wygrać trzy razy z rzędu.
Ale nie? To zapytam cię, bo to mnie intryguje. jeżeli ludzie wiedzą, że mogą założyć sobie rachunek inwestycyjny właściwie w każdym banku, a nawet nie muszą iść do banku, mogą mieć rachunek inwestycyjny i inwestować. I wtedy idą tą drogą, o której mówi Rafał. Wiem, że na rynku jest ryzyko, idę, bo może zyskam dużo.
Walczę, nie? Jestem fajterem, tak. I idę tutaj, wygram.
A przychodzą do was, bo dostali w ciry na tym rynku, albo przychodzą do was i mówią, ja nie mam czasu, znaczy wiem, że tam mogę zyskać więcej, pewnie musiałbym codziennie śledzić, nie mam czasu, oszczędzam czas.
Skruszony.
Nie, super, właśnie są dwa typy inwestorów, które mamy w Finaxie. To są właśnie tacy rozczarowani w naszym wieku goście, którzy już mają
chyba
dość tego...
w twoim.
Którzy mają dość
ETF,
tego...
depresja.
Dość tego kopania się z rynkiem i... Bo to jest chyba najgorsze, że marnujesz nad tymi wykresami godziny, a potem się okazuje, że jakbyś rzucił lotką, to byś miał taki sam wynik albo jeszcze lepszy i oni są rozczarowani, oni do nas przychodzą i my ich bardzo lubimy, bo to jest jako w sumie... Ja sam taką samą drogę przyszedłem, bo też pracując w mediach, też się jarałem, jak to się mówi, tymi zmianami, najlepszymi akcjami i tak dalej, newsami ze spółek, potem się okazywało, że ich wykorzystanie w portfelu, no, w budowie portfela jest bardzo, bardzo skromne. I to jest jeden typ inwestorów. To jest fajne, co mówiliście o tym czasie, bo naszym zdaniem, skoro nie da się wygrać z rynkiem, czas masz jakby już nałożony z góry, no bo wiesz, ile masz lat i wiesz, jaki masz cel, ten czas jest określony. Najlepsza stopa zwrotu to jest stopa rynkowa. No to teraz jedynie na czym powinien się skupiać, żeby twoje bogactwo budować, no to jest ten moment input, czyli na początku, nie? Czyli jak najwięcej zarabiać, swoje kompetencje podnosić, na to swój czas poświęcać, a nie na inwestowanie. Niech to robi ktoś inny. No a druga grupa, którą chyba najbardziej lubimy, to są ludzie, którzy w ogóle do tej pory nie inwestowali, bo myśleli, że to jest nie dla nich, nie? Że to jest jakby zbyt skomplikowane albo niepotrzebne i tych ludzi najbardziej cenimy i w sumie taką mamy też misję. Też w sumie dlatego do tego Finaxa przystąpiłem, że tam nie ma od razu misji, żeby tym gościom dać jakiś instrument, produkt finansowy i od razu, żeby ich tam skasować, tylko jednak wyedukować ich do tego momentu, żeby oni wiedzieli, jak zarabiać, jak mniej wydawać, jak więcej oszczędzać i dopiero na końcu dać im do ręki produkt, który naszym zdaniem w Finaxie jest najlepszy w długim terminie, czyli to pasywne inwestowanie.
Mam pytanie o to naszym zdaniem. Ile tam jest technologii, a ile tam jest człowieka? Na ile wy oddajecie to doświadczeniom i tak jak zresztą twoje zdjęcie jest przy tym zdaniu. Średni oczekiwany wynik proponowanej strategii inwestycyjnej, tej, której sobie odklikałem, dla twojego horyzontu inwestycyjnego w oparciu o wyniki z ostatnich 30 lat. To zawsze jest 30 lat?
Wiesz co, no, opracowaliśmy taki algorytm, który właśnie badał te wyniki 30 lat wstecz, ale jakby to jest na tyle długi okres czasu, że moim zdaniem te stopy zwrotu są takie powtarzalne. No i nie ukrywajmy, tych stu kilkudziesięciu lat, kiedy ten rynek akcji istnieje, no to jest przeważnie w trendzie wzrostowym, więc też my zachęcamy każdego, żeby nie inwestował na, jeśli masz kasę na kilka lat, no to Finax nie jest dla ciebie, nie? 5-10 lat to jest takie, moim zdaniem, takie...
No właśnie, jest pytanie, co to znaczy długi okres, bo tak, mówimy, każdy że ma trzeba długi okresowo, a co to tak właściwie znaczy długi
ale
okres?
Ale ty sam zacząłeś mówić, że długookresowo inwestujesz, to jaki ty sobie przyjmujesz horyzont, tak swoją drogą, prywatnie dla Hirsza, jak patrzysz na swoje inwestycje, 5, 10, 15, 20 lat?
Na emeryturę. No to jak mam 18, no to jeszcze 50 prawie.
Ale wracając do pytania, to tam są, ja jestem człowiekiem i za tym też stoją ludzie, kilkadziesiąt osób w tej chwili, natomiast staramy się ten czynnik ludzki wyeliminować, czyli jesteśmy takim robodoradcą, bo naszym zdaniem właśnie te emocje są najgorszym doradcą w inwestowaniu. De facto algorytm, czyli robot, powiedzmy, czyli robodoradca, daje ci ten portfel, pilnuje, żeby ten portfel był w optymalnym stopniu ryzykowny, czyli ta relacja akcji do obligacji była stała. Jak na przykład akcje nagle wzrosną, to my sprzedajemy akcje, dokupujemy obligacji i pilnujemy tego i automat to robi. Ten czynnik taki automatyczny tam jest. Odcięcie całkowite od tej emocji, bo one są najgorszym doradcą, jak powiedziałem. Taka kwestia nawet etyczna, nie? Czyli masz stówkę, czy masz 100 milionów, no to de facto ten robodoradca, ten algorytm traktuje cię tak samo, tak? Więc jakby nie ma tego, masz te same warunki.
Czy rozumiem, że on jak urosną akcje, to on redukuje akcje, dokupuje obligacji, w sensie, że redukuje ETF-y akcyjne i dokupuje tak, ETF-y dokładnie. Obligacyjne.
No, skrót myślowy, no, zapomniałem, że mam tu do czynienia z fachowcem.
No i właśnie dlatego się uzupełniamy z Rafałem. Rafał bij do bólu, do krwi właściwie, no.
Nie, no bo to jest ciekawe akurat, bo mam wrażenie, że to faktycznie jest takie dość nowatorskie.
A dlaczego zwróciłeś na to uwagę? To znaczy, jaka jest różnica między ETF-y akcyjne, ETF-y obligacyjne, a nie akcje-obligacje?
Taka zasada działania, że inwestujemy, nie wiem, 60% w akcje, 40% w obligacje, no tak właściwie to jest takie klasyczne inwestowanie każdego funduszu TFI aktywnego na rynku. Znaczy, wszyscy tak robią, tak? Więc jeśli tutaj mamy do czynienia z czymś jakimś tam nowym, czyli z tym, że to się opiera na ETF-ach, no to na tym polega sedno tej różnicy. Tak, właśnie, że nie sprzedajesz poszczególnych akcji jakichś konkretnych spółek, tylko ETF-y, czyli, a w każdy ETF opiera się na jakiejś tam szerokiej liczbie, znacznie większej liczby spółek, tak? Więc generalnie ma to znacznie szersze podstawy niż w przypadku takiego tradycyjnego. Tak mi się wydaje, że
dokładnie,
to tak
dodam tylko właśnie już nawet to kwantyfikując, że te 10 ETF-ów, które mamy, to tam w środku jest 9 tysięcy akcji i 5 tysięcy obligacji. I właśnie to jest ta magia tego funduszu ETF, tego pasywnego inwestowania, że możesz mieć to od 100 zł, nie?
Kto decyduje o tym, jakie akcje macie? się w tych ETF-ach.
Zostało to raz wybrane, po to, żeby...
Raz na 30 lat?
No, znaczy będziemy to pewnie weryfikować, ale jakby raczej zakładam, że nic się nie zmieni albo niewiele się zmieni. Założenie było takie, że to maksymalnie ma odpowiadać jakby temu, co się dzieje na globalnym rynku, rynku akcji i obligacji, czyli przez te 10 ETF-ów masz 80% globalnego rynku już w portfelu, nie? Na przykład, nie wiem, dla przykładu dla fanów...
Ale to są takie ETF-y, które są publicznie dostępne,
tak,
które stworzy ktoś inny, tak?
Możesz sobie je kupić sam. To nie są nasze
tam Vanguarda...
Mamy, tak,
czy to są wasze, że tak powiem, specjalnie skrojone na wasze potrzeby, wasze...
My jesteśmy tylko domem, zwykłym domem maklerskim, słowackim domem maklerskim i mamy 10 ETF-ów BlackRocka, UBS, Deutsche Bank i tak
dalej.
Tak, wybraliśmy, żeby były...
Jones, Chicago dokładnie. Też jak może najtańsze, je mieć w portfelu.
Jak najtańsze, jak najbardziej odpowiadające rynkowi i na przykład, nie wiem, dla fanów polskiej giełdy, nie wiem, czy jesteście, ale mamy 2,5 promila gdzieś tak mniej więcej polskich akcji w tym portfelu, no bo to, i to mniej więcej odpowiada temu, co polska giełda jakby znaczy w skali globalnej, nie?
A są jakieś konkretne spółki z Polski, które możesz wymienić w waszym ETF-ie, czy nie?
No,
akcyjnym? Co, mamy... co macie? KGHM masz? Orlen masz?
Mam, tylko że na przykład...
Lotos masz?
Jeśli jest tam jakiś ETF, wszystkie. Który jest Poland, no to nie, musi mieć, to musi mieć.
Na przykład małe i średnie spółki z Europy, nie? No i tam są te 40 polskich podmiotów jest, ale na przykład udział największego z nikim, PKBB jest chyba teraz, to są 0,3 promila całego portfela, nie? Więc jakby to jest wpływ
całego,
to jest
całego, tak.
Czyli nawet jakby nagle któregoś dnia zniknął z powierzchni ziemi, to jest niemożliwe, bo przecież
oczywiście, nie życzymy mu tego. Nie życzymy. I świetnie zarządzamy.
To nawet nie poczujesz tego w portfelu i to jest znowu ta magia tego pasywnego inwestowania.
Ja pamiętam, że kiedyś jak sprawdzałem, co jest w ETF-ie, jak odpalali pierwszy ETF Poland na rynku amerykańskim, to już było, nie wiem, z 10 lat temu, to pamiętam, że właśnie, że z ciekawości sprawdzałem, co tam jest właśnie, jakie spółki. I wśród tych tam 10 największych spółek była między innymi Geronimo Martins. Czyli ETF był na Polskę, ale była jedna spółka spoza Polski, notowana w Lizbonie, ale dlatego, że Geronimo Martins to jest właściciel Biedronki, więc to jest taka firma, która właściwie żyje w Polsce, tak, i zarabia w Polsce.
W sumie to... tak, jakbyś chciał kupić Polskę, to chyba Geronimo Martins to by było...
Nie, nie ma sensu umieszczać tej spółki w ETF-ie portugalskim, znacznie większy sens jest wstawić go do ETF-u polskiego. No. I tak tam akurat właśnie robili.
Cześć, dzień dobry, tu Jarosław Kuźniar. Już w najbliższy czwartek, 10 lutego, na moim kanale Jarosław Kuźniar Podcast usłyszysz zupełnie nową serię 10 polskich innowacji dla dobra ziemi, którą realizujemy w ramach Huawei Startup Challenge. Motywem przewodnim tej edycji jest hasło Tech for Better Planet. Posłuchajcie, jak 10 finałowych startupów dzięki swoim innowacyjnym rozwiązaniom próbuje zostawić świat zdecydowanie lepszym, niż go zastało.
Taki godzinny podcast będzie ważył około 25 kg CO2, co się przekłada na absorpcję CO2 przez jedno zielone, zdrowe drzewo rocznie.
Jeżeli na przykład jest sobie, powiedzmy, przedsiębiorstwo w postaci gospodarstwa domowego i ono ma fotowoltaikę na dachu, no to już jest tylko krok do tego, żeby zbudować sobie jakiś zbiornik z wodorem.
Zapraszam na Jarosław Kuźniar Podcast. Do usłyszenia. Mogę zapytać o coś bardzo konkretnie?
Dawaj.
Próbuję. Propozycja planu inwestycyjnego. Skład portfela, wybrane 80% akcji, 20% obligacji. Gdzieś jestem tuż przed dynamiczną, ale po konserwatywnej.
A tam budujesz portfel teraz?
Próbuję zrobić. Okay. No i myślę sobie tak, dobra, buduję majątek, wyłożę 100 tysięcy, miesięcznie wyłożę 1000, 10 lat chcę to składać i chcę mieć 1000. Pokazujecie mi tu na wykresie różne rzeczy. Mówicie tak, wynik optymistyczny 468 965, pesymistyczny 242 308. Całkowita kwota depozytu, co to znaczy?
Czyli tyle, ile przez ten okres wpłacisz.
Średnio oczekiwany wynik 366, czyli zarobię 366 minus 220, tak? Jakoś czy nie?
No, to 140.
To dużo, Rafał?
No, jak włożyłeś 220, a wyjmujesz o 140 więcej, no to jest ponad 50%.
Dobra, a chcę mieć 1000. Kiedy będę miał ten 1000, skoro ustawiłem się na 10
albo
lat?
Musisz albo więcej włożyć, albo wyższe ryzyko podjąć, ale i tak już podnosisz
to
wysokie.
Jak włożysz 990 tysięcy, to szybko będziesz miał 1000.
Znaczy, wiesz, tutaj jest ważne to, żeby też pamiętać, że to jest rynek, nie? Czyli gwarancji zysku nie ma i to pamiętajmy o tym, że inwestowanie się wiąże z ryzykiem.
Jasne,
muszę tą
jasne,
formułkę
jasne,
powiedzieć.
Jasne. Słusznie.
Ale jeszcze moim zdaniem dużo większym ryzykiem jest nieinwestowanie. Natomiast no, tych gwarancji nie ma, to są stopy historyczne rynkowe.
Dobra, to jeszcze fajna jedna rzecz jest taka, że kiedy ja mówię, dobra, włożę 100 tysięcy i teraz tak, inaczej, chcę mieć 1000 w 10 lat i mówię, włożę 100 tysięcy, wy mówicie, no 423, jakbyś w 1000 włożył, byłoby lepiej, gdybyś 4700 miesięcznie wkładał, a nie 1000 i nie w 10 lat, ale w 22, no to wtedy dochodzisz do tego miliona.
No jak chcesz mieć
spora
milion?
Zmiana, nie?
Jak chcesz mieć milion,
czyli
to tak.
Zniechęcają cię na dzień dobry.
No nie, piszą na czerwono, że polecają, no więc mogę być tym, który ma cierpliwość. Właśnie, czy do ETF-u trzeba cierpliwości?
No tak, to jakby czas jest naszym przymierzeńcem i cała ta magia procentu składanego, no to jest jakby ale o tym warto zrobić chyba osobny program. Bo to
o
jest
cierpliwości w inwestowaniu.
Cierpliwości, no bez tego jakby nie masz rady. Cierpliwość i nerwy. Silne nerwy.
I to musiałby być bardzo długi program, skoro o cierpliwości.
Nie, ale pamiętam tak, jak czytałem sobie historię, nie wiem, śladami Warrena Buffetta na przykład, ten moment, w którym on mówi, ale ja w ogóle codziennie to ja nie patrzę, co tam się dzieje. Jeżeli ja mam jakiś horyzont, mam coś przyjęte, w ogóle mnie nie interesują codzienne kursy akcji.
To jest bardzo dobra koncepcja. Nie przejmować się tym, bo to do niczego dobrego nie prowadzi.
No do wrzodów
to cholery dostaniesz. Po pierwsze tracisz nerwy patrząc na to, co się dzieje, bo nie masz nigdy pewności, czy dobrze robisz na tym rynku. A jeśli pod wpływem tych obserwacji dochodzisz do jakichś nowych decyzji i zaczynasz to zmieniać, to najczęściej, podejrzewam, zmieniasz to na gorsze, a nie na lepsze, bo robisz to pod wpływem emocji. Więc trzeba być nad człowiekiem, żeby nie poddawać się tym emocjom w ogóle, więc najlepszym sposobem na to, żeby unikać tych sytuacji, jest w ogóle nie patrzeć.
Buffett mówił właśnie, ten słynny portfel żony Buffetta, nie? 90% powinien być pasywny fundusz S&P 500, czyli ten amerykański, a 10% obligacji amerykańskie. No i więcej nie trzeba.
Dobra.
A powiedz jeszcze mi jedno, czy wchodziłeś na tą, bo widzę, że wchodzisz, że jesteś na stronie, czy ten link taki, gdzie jest zniżka dla słuchaczy podcastu ekonomicznie?
Nie, bo to nie. Ale dobra, to wejdę. I co wtedy dostanę?
Ty musisz najpierw wpisać finax.tech łamany przez ekonomicznie.
Dobrze, tak zrobię.
No i wtedy nie będziesz miał takiej opłaty za takie manipulacyjne, za niskie wpłaty. Też mam taką opłatę jakby... Mamy w sumie tylko dwie opłaty i tej jednej nie będziesz miał.
Której? Którą opłatę mi
zabierzesz? Takie opłaty za niskie wpłaty, żeby, bo jest taka opłata za wpłaty poniżej 1000 euro. Wiadomo, że są koszty obsługi, założenia, kupna tych ETF-ów, sprzedaży, ciągłej sprzedaży i dokupowania. Tej opłaty nie będziesz miał.
Dobra. To szanownym słuchaczom podrzucamy ten link przy okazji także w opisie odcinka, żebyście mogli zerknąć.
Jeśli 500 euro, to musi zapłacić opłatę.
Tak.
Ale co? Bo
standardowo, ale nie masz słuchać.
A dlaczego, dlaczego każecie ludzi za to? Nie, każecie ludzi za to, że wpłacają mało? Jak to jest?
Z tym osobiście walczę i to powinno niedługo zniknąć ta opłata, bo w sumie skoro zachęcamy do regularnego oszczędzania nawet od kwot niskich, czyli od 100 zł, no to...
Bo co to za inwestor, co ma mało pieniędzy?
Ale powiedz, bo
zapłaci
nawet
opłatę, się nauczy.
Będąc w tym twoim świecie, ale też próbując z tego wysnuć pewną generalną wiadomość. Kiedy pytacie ludzi, czy budują majątek, czy chcą lepszej emerytury, oszczędzają dla dzieci, skarbonka, ochrona oszczędności, rezerwa finansowa. Wspominałeś trochę o tym, co jest najczęstsze, ale widzisz jakiś trend, jeśli chodzi o polskich inwestorów? Coś tutaj się zmienia? Są bardziej za dziećmi, albo bardziej za rezerwą, albo bardziej za skarbonką? Co tu się dzieje?
Podoba mi się to, że coraz młodsi inwestorzy, nawet tym pasywnym, którym jest bardzo mało sexy, tak, bo tak się mówmy, no to jest mało sexy. Nie masz w portfelu Tesli ani Apple'a, tylko masz po prostu promil Apple'a, więc to jest mało sexy. Ale są coraz młodsi, średnia wieku u nas to jest 35 lat. I to, co mnie bardzo cieszy, to jest coraz więcej kobiet, natomiast ich jest cały czas bardzo mało. Nie wiem, dlaczego polskie kobiety nie inwestują w ogóle. 18% naszych klientek w Polsce to są kobiety.
A to nie tylko polskie, chyba generalnie tak jest na rynku.
Na przykład mamy też, jesteśmy w Chorwacji, na Słowacji i tak dalej, tam jest dużo więcej. Tak? Nie wiem dlaczego, czy ten patriarchat w Polsce jest taki rozwinięty. A kobiety inwestują dużo mądrzej na przykład. One, przynajmniej w deklaracjach, to one na przykład przy spadkach to by trzymały. Nie? A faceci od razu mówią śmiało, że dokupują na spadkę. Nie?
Tak, ale to, że są bardziej skłonni do ryzyka, to jest,
ta walka o emeryturę chyba ciągle jest. Ta inflacja, nie ukrywajmy, no, ona jest sprzymierzeńcem inwestowania na rynku akcji, no bo akcje generalnie idą w górę, jak jest inflacja. No jakby inaczej, są zabezpieczeniem przed inflacją, no bo co mamy? Nieruchomości i akcje.
No tak, tak. Znaczy po pierwsze ten flow tego pieniądza może podnosić wycenę akcji, a po drugie same spółki mogą więcej zarabiać, jak jest inflacja, no bo inflacja oznacza, że te spółki więcej zarabiają, bo to one podnoszą ceny, nie?
Okej, okay, to powiedzcie mi jeszcze, szanowni moi partnerzy, informatorzy, koledzy, dziennikarze, dlaczego miałoby mi się bardziej opłacać kupienie sobie takiego pasywnego właśnie ETF-a, założenie konta i zaufanie waszym decyzjom, niż, nie wiem, pójście na giełdę, ale kupienie sobie akcji jakiegoś funduszu inwestycyjnego?
Bo w długim terminie nie wygrasz z rynkiem, to pasywne inwestowanie jest dużo tańsze, bo my, tak jak powiedzieliśmy, no nie mamy...
Czyli
nie
opłaty w funduszu mogą być droższe.
Na pewno są droższe.
Tak, bo taki fundusz aktywny
zatrudnia ludzi.
Zatrudniać doradców inwestycyjnych,
też wykonuje dużo transakcji.
Są, wiesz, wykształceni i zarabiają niemałe pieniądze.
Okay.
Z czegoś trzeba im płacić.
No tak.
Ta magia tego zdywersyfikowanego jednak portfela, jeżeli masz jednak trochę, masz mały promil, nie wiem, Australii, trochę Afryki i tak dalej, dywersyfikujesz to ryzyko, to magiczne, wiecie, nie wkładanie wszystkich jaj do jednego koszyka. No i jeszcze jeden argument dla mnie taki ważny, to jest chyba to globalne jednak inwestowanie. No w sumie wiem, że jesteśmy wielkim narodem i...
Wybranym.
No ale w skali świata jesteśmy jednak ciągle malutcy. Jak nie wiem, jak masz dochód w złotych, nie? Masz tą nieruchomość, mieszkanie też w złotych i jeszcze inwestujesz w złotych, aż się prosi, żeby jednak troszeczkę mieć tego portfela w innej walucie, w innym kraju.
Ale to jest dobry moment, żebym zapytał, bo tak jak przy kredytach wielu Polaków się dowiedziało, co to znaczy ryzyko walutowe, tak tutaj mogę wybrać sobie też walutę, w której chciałbym zainwestować. Euro, korona czeska, forint albo korona słowacka, tak?
Znaczy to jest sama wpłata.
No właśnie.
Cały portfel już jest jakby w euro, nie? Czyli jest to magiczne, może nielubiane słowo, ryzyko walutowe. No to natomiast ono
to, ale poczekaj,
przez lata...
to jak ja wpłacę w złotówkach, to wyjmę w złotówkach?
No tak, ale,
masz jakby... ale przelicznik będzie inny.
Twój portfel jest no jakby... Ma...
Jest to, ale to wiesz, to może być to, jak, może powinienem... to może być dodatkowa atrakcja dla kogoś, kto uważa, że złoty raczej może tracić to, na
dokładnie,
wartości.
Dokładnie, dywersyfikujemy ten twój portfel. I to też nie jest tak, że euro, tylko u nas jest ten portfel, jakby też trochę ma 50% jest jakby w dolarze... 40% w euro. Też jakby staram się odzwierciedlić globalny układ sił, nie? No i tak naprawdę prawda jest taka brutalna, że jest to ryzyko walutowe, pamiętajmy o tym, że może się zawsze odwrócić, ale jak coś się dzieje złego na rynkach światowych, powiedzmy tam na Wall Street, to z reguły też niestety ten złoty obrywa, nie? I tutaj staje się to trochę takim amortyzatorem, czyli nawet jak stracisz te parę procent na Wall Street, to złoty się osłabi, więc twój portfel w walucie obcej trochę to ryzyko rekompensuje. I nawet ta zmienność taka mierzona odchyleniem standardowym, no jakby, ale tu może skomplikowane jest niż.
Tak, jak chcesz sobie inwestować, teraz mi też przyszło do głowy jeszcze jedna taka zaleta właśnie ETF-u, że na przykład myślę, że można sobie dość łatwo wyobrazić kogoś, kto chciałby sobie zainwestować na przykład właśnie w Stanach i wziąć sobie do portfela te wszystkie takie najfajniejsze, najmodniejsze spółki typu Tesla, Apple, Microsoft. Nie tylko, że akcje Tesli kosztują $1000. Microsoft jest ponad 300, a Apple pod 200 chyba z tego, co pamiętam. No to jedna akcja Tesli, jedna akcja Microsoftu, jedna akcja Apple'a to jest...
Dość.
Prawie dużo. $1500, czyli to jest ponad 6 tysięcy złotych. No to możesz sobie wyobrazić kogoś, kto chciałby zacząć inwestować, no ale póki co ma 4 tysiące, nie? No to... Nie jesteśmy zbyt bogatym narodem. Łatwo sobie wyobrazić kogoś, kto chciałby na dzień dobry tylko 4. No to jego nawet nie stać na jedną akcję, tak? Ale jak sobie pójdzie do ETF-u, który obejmuje... Nasdaq na przykład, tak? Czyli rynek spółek technologicznych w Stanach Zjednoczonych, który pokrywa i Tesla, i Apple, i Microsoft, i wiele innych spółek, no to tam sobie wejdzie i ma jakby ekspozycję, jak to się mówi, tak? Na ten rynek, czyli jak te spółki będą rosły, to ten ETF też będzie rósł, tak? A pojedynczych spółek by sobie nie kupił, bo go nie stać, tak? W Polsce najlepsza akcja z WIG-u 20, najlepsza spółka z WIG-u 20 z ubiegłego roku LPP, czyli Reserved, tak? Czyli ubrania. Te akcje poszły w górę o ponad 100% w ubiegłym roku. 18 tysięcy złotych.
Dokładnie.
Jedna nawet... akcja, 18, nie kupisz tej akcji, jak masz mniej niż 18 tysięcy złotych, tak? Na, jeśli chciałbyś kupić sobie to do portfela w ramach IGZE, to na IGZE w ciągu jednego roku możesz, ile w ciągu roku
właśnie,
możesz to, tam...
Właśnie przekroczyli właśnie limit i 8 przekroczyli.
Czy musisz kilka lat czekać w IGZE, żeby sobie jedną akcję LPP kupić, tak? Co 3 lata. Jasne. Więc tu masz tą barierę taką nominalną.
Część. No dobra, ale to mam wkładać złotówkę, czy mam wkładać euro, czy dolara u ciebie?
Nie, no wkładaj to, co masz, nie? Wkładaj złote, a dalej już nie ma wyjścia, bo to jest portfel globalny i już to jest wszystko w walucie obcej.
Ale radzę, w złotych. Najlepiej w złotych, tak? Mm, tak, bo tak, w tej walucie tak, się rozliczam.
Pewnie,
okay,
pewnie.
Czyli nie ma sensu, żebym sobie poszedł do kantoru i wrócił do ciebie.
No fajnie jest to, że wiesz,
tam nie ma klauzuli abuzywnej żadnej.
Czekaj, muszę przeczytać jeszcze raz, czytam. Nie, no nie.
Walutę obce, to się od razu kojarzą.
Wszystko mamy bardzo transparentne, jak ktoś ma jakieś uwagi, to śmiało. Natomiast to jest właśnie fajne, to co mówił Rafał, że w takim finansie, czy w ogóle generalnie w narzędziach typu pasywnego inwestowania, może od 100 złotych już mieć tą ekspozycję.
Tak, ja pamiętam, że jak sam zaczynałem kupować akcje dawno, dawno temu, jak to był Banku Śląskiego.
No to tak jak ja, kurczę. Straciłeś
to. Obydwaj mamy 18 lat. I ja pamiętam właśnie, że to było jedno z większych, bo ja wtedy szedłem kompletnie zielony do biura maklerskiego. Pamiętam, że biuro się nazywało Penetrator.
Dosłownie.
To ma potencjał, to nazwałem potencjał.
I byłem w ciężkim, bo ja byłem absolutnie przekonany, że żeby w ogóle cokolwiek kupić na giełdzie, to trzeba mieć grube kilka, co najmniej kilka tysięcy złotych, że jest jakiś limit taki dolny, znaczy, że masz poprzeczkę do przeskoczenia. I się okazało na miejscu, że właściwie na upartego mogę sobie kupić za 5 złotych akcję. Tylko, że prowizje za 5 złotych to nie ma sensu ze względu na prowizję, ale na upartego jakbym chciał, to mogę. Jasne, mogę ty, włożyć 5 złotych do rachunku.
Co ty chyba? I stałem za taką panią i ona pytała się, co ona kupuje, bo wtedy nie było internetu oczywiście. I ona kupowała, mówią, żeby kupować WIG, bo cały czas rośnie, nie?
No.
Wtedy się z tego
i to
śmiałem,
było takie stare marzenie o ETF-ach.
A teraz patrz, wtedy się z tego śmiałem, a teraz się okazało, że ona była może prekursorką na polskim rynku tych ETF-ów.
No. Nie, to chodziło przez wiele lat jako taki dyżurny suchar kawał na rynku, nie? Że ktoś tam kupuje WIG, że ha, jaki głupi WIG chce kupić. No, a teraz się okazuje, że można. Już teraz, no.
No dobrze. Zmieniłem sobie trochę parametry. Spadłem, już nie jestem tak dynamiczny, jestem zupełnie po środku. Chcę teraz tylko...
Dziaders.
No dziaders, tak. Myślę sobie, dobra, włożę 100 tysięcy, potem 1500, 10 lat, włożę na budowanie majątku i wychodzi mi, że 280 zbiorę, 407 średnio oczekiwany wynik, tyle może wyjść, więc no, coś tam zarobię. A swoją drogą, jak najczęściej horyzontalnie ludzie patrzą? 5, 10, 20?
Taka średni horyzont to jest 15 lat.
Jednak.
I kobiety mają krótszy, ale one mają tą emeryturę bliżej, więc jakby to wszystko się... trzyma kupy.
Tylko tak myślę sobie a propos edukacji, że dobra,
czyli
zaczynam
emerytura
emeryturę.
Tutaj dominuje jednak, ten motyw emerytalny.
Czyli ja teraz wiem, ile mam lat, za chwilę swoją drogą urodziny, więc może powinien sobie taki pan Jarek sprawić taki prezent, ale zobaczcie jeszcze, tak myślę o tym, o czym mówiłeś, Przemek, w kontekście edukacji, że to, że ja sobie uzbierałem, nie wiem, niech będzie milion mam na tę emeryturę, tylko potem no, teoretycznie będę żył dłużej, nie? Bo wszystko na to wskazuje, że jest szansa. Zdrowia się odżywam, biegam, bla, bla, bla.
Możesz więc się zacząć jak sobie odżywiać, no jak właśnie mniej uzbierasz.
No ale pytanie...
Dywersyfikuj ryzyko.
Nie, bo ile wydawać miesięcznie wtedy z tego miliona, żeby dotrwać do końca
musisz
życia?
Musisz zadzwonić do jakiegoś znajomego, to się aktuariusze nazywają, tak? W firmach ubezpieczeniowych, którzy właśnie to wyliczają.
Ale to chcesz po prostu być rentierem. To też mam taki produkt.
O, właśnie. Dawaj.
No, że zakładasz konto, które nazywa się renta i wtedy jak masz już ten milion, to jednocześnie masz ciągle ten portfel, ale wypłacamy ci co miesiąc część tego portfela, tak żeby tą wartość...
Tu masz, Jarek, trzymać na leki, tutaj tak masz na kochankę, tutaj masz na opiekę, tutaj masz na wózek.
Ale ciekawe jest to, że Polacy tego właśnie jakoś nie chcą. Tego. Nie chcą być z tymi rentierami.
No renta się źle kojarzy. Tak. Ktoś ma rentę, szukamy, znaczy, że jest chory.
Ale masz rację, szukamy ciągle innej nazwy na to. Więc
używaj
to
życia.
Renta, normalnie chodzę, to renta to nie dla mnie. Nie?
Także rentier to rencista jest, no tak, tak.
O właśnie, nie rentier, tylko rencista. Więc może zamiast renta to trzeba napisać rentier właśnie, żeby było widać, że nie rencista.
Dokładnie. Bardzo dziękujemy. Pamiętajcie, to jest ważne, my tu sobie możemy siedzieć, śmiać się bardziej, mniej, rozmawiać mądrzej, mniej mądrze, ale inwestowanie to ryzyko. Natomiast wierzę, że z całym ekonomicznie przysłużyliśmy się już nieraz do tego, żebyście wiedzieli o tym inwestowaniu trochę więcej. I mam nadzieję, że też ta audycja szczerze pokazała wam o tym, że jest taki produkt jak ETF-y i że być może jest to produkt dla was. Dajcie znak sygnał i w opisie odcinka skorzystajcie rzeczywiście z takiego linku, który znosi te opłaty, które normalnie byście ponieśli, a tak będziecie od nich wolni.
Dziękuję bardzo. Dobrego inwestowania.
Dziękujemy za twoją uwagę, ale zanim się rozłączysz albo posłuchasz kolejnego odcinka, mam prośbę. Spotify pozwala teraz na ocenę podcastów. 1, 2, 3, 4 albo 5 gwiazdek. Bądźcie z nami szczerzy. Dziękuję. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz naszej audycji, zrób to na Apple Podcast czy Spotify. Nie przegapisz najnowszego odcinka i pomożesz nam się wspinać na listach podcastowych przebojów. Zasubskrybuj także inne podcasty od Voice House. Znajdziesz je na każdej platformie podcastowej, w każdym kanale social mediowym. Zapraszam też na stronę Voice House po więcej dobrej treści. Partnerem podcastu Ekonomicznie jest Finax. Zostań inwestorem w 15 minut. Wejdź na finax.tech/ekonomicznie i zrób to na specjalnych warunkach. I pamiętaj, inwestowanie wiąże się z ryzykiem.